Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent Polski Andrzej Duda zakończył 3-dniową wizytę w zachodniej Afryce. W czwartek przebywał w Senegalu.
Prezydent Polski spotkał się w Dakarze z przywódcą Senegalu. Odbyły się też rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydentów.
Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zostały podpisane 2 porozumienia dotyczące współpracy między innymi w dziedzinie edukacji, przemysłu morskiego, bezpieczeństwa, a także wojskowości.
Prezydent Polski powiedział, że poruszono też tematy współpracy gospodarczej na polu węglowodorów, rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej skutków oraz propagandy.
Mówiliśmy również o rozszerzających się rosyjskich wpływach w Afryce. Rozmawialiśmy o problemie rosyjskiej propagandy, która jest tutaj sączona w krajach afrykańskich. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie, ta rosyjska napaść na Ukrainę, to jest kolejna odsłona rosyjskiego imperializmu. Rosja chce panować nad Europą na kształt dawnego panowania, jakie miało imperium carów. My dzisiaj jesteśmy niepodległym państwem, jesteśmy wolnym, suwerennym narodem i chcemy tą suwerenność za wszelką cenę zachować. Dzisiaj tą suwerenność Rosjanie chcą odebrać Ukraińcom, chcą zabrać im niepodległość, dlatego my Ukrainę w sposób zdecydowany wspieramy. Mówiłem o tym dzisiaj panu prezydentowi.
Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Senegalu uczestniczył też w wideokonferencji z liderami państw zachodnich w sprawie Ukrainy. W spotkaniu wziął udział m.in. prezydent USA Joe Biden.
Szef BBN-u Paweł Soloch powiedział, że prezydent Andrzej Duda podkreślał podczas swojego wystąpienia potrzebę zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, a także utrzymania sankcji na Rosję.
Prezydent w swoim wystąpieniu zwrócił przede wszystkim w pierwszym rzędzie uwagę na zdynamizowanie pomocy, jaką należy udzielać Ukrainie, zwłaszcza w tym momencie, kiedy mamy do czynienia z ofensywą ukraińską, mającą na celu odzyskania zagrabionych przez Rosję ziem. I tutaj pan prezydent zwracał również uwagę na przyspieszenie pewnych procesów związanych z udzielaniem pomocy Ukrainie, zwłaszcza przez Unię Europejską. Tam już zostały dedykowane miliardowe sumy i nadal te 8 miliardów nie zostało jeszcze przekazanych.
Podczas swojej wizyty w zachodniej Afryce prezydent Andrzej Duda odwiedził wcześniej Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Nigerię.
Premier Mateusz Morawiecki odwiedził 30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi zbrojeniowe w stolicy województwa świętokrzyskiego zakończą się w piątek.
Więcej na ten temat Karolina Stasiak.
Podczas wizyty na targach zbrojeniowych w Kielcach premier mówił o budowaniu bezpieczeństwa i zakupach sprzętu wojskowego. Wskazywał, że dla polskiej armii przygotowywana jest najlepsza broń z Polski i z zagranicy. W tym kontekście podkreślał, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową podnosi poziom uzbrojenia naszego wojska do poziomu, w którym będziemy mogli dużo skuteczniej razić przeciwnika.
Dzisiaj przygotowujemy najlepszą, najnowocześniejszą broń dla naszej armii. Najlepsza broń to skuteczna, nowoczesna i jeśli tylko możliwe, to także polska. Ale współpracujemy z dostawcami, z sojusznikami z kilku kluczowych państw świata. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Korea, Francja to nasi partnerzy w różnych działaniach związanych z wyposażeniem polskiej armii. Ale przede wszystkim oczywiście współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą podnosi poziom uzbrojenia naszej armii do innej, zupełnie innego stanu. Do takiego poziomu, w którym będziemy mogli dużo bardziej skutecznie razić przeciwnika.
Premier wskazywał również, że razem z naszymi sojusznikami pomagamy obronić suwerenność Ukrainie. Broń, która produkowana jest w Polsce, jak pioruny czy kraby, pomaga dziś bronić Ukrainę. Można więc z dumą myśleć o polskim przemyśle obronnym, mówił Mateusz Morawiecki. 30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się w Kielcach od wtorku. Wydarzenie potrwa do piątku.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ocenia, że 3/4 inflacji notowanej w Polsce wynika ze wzrostu cen energii.
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w tym tygodniu o podniesieniu stóp procentowych o 1/4 punktu procentowego. Główna wynosi teraz 6,75%.
Adam Glapiński zaznaczył, że dziś bank centralny działa w warunkach spowolnienia gospodarczego i dynamicznego wzrostu cen. Dodał, że nie zapowiada się w Polsce recesja.
Gospodarkę europejską, a tym samym i w polską, uderzają silne szoki energetyczne, które tłumią wzrost gospodarczy. Bo przypomnę jeszcze raz cierpliwie, chociaż cały czas w przestrzeni publicznej się pojawiają inne określenia i sformułowania, ale cierpliwie będziemy to powtarzać. Problem inflacji przychodzi z zewnątrz. Nadal, chociaż te czynniki wewnętrzne przecież zostały uruchomione różne, co najmniej 3/4 inflacji pochodzi z zewnątrz, pochodzi z szoków energetycznych.
NBP wykorzystuje mechanizm stóp procentowych do zdławienia rosnącej inflacji. Ich wysokość wpływa także między innymi na oprocentowanie kredytów zaciągniętych w złotówkach.
Według wstępnego szacunku GUS-u inflacja w sierpniu wyniosła 16,1% licząc rok do roku.
Od października zwiększa się wycena w nocnej i świątecznej opiece medycznej, izbach przyjęć i ratownictwie.
Poinformował o tym w Karpaczu szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Do końca czerwca przyszłego roku do szpitali trafi dodatkowo 1,5 miliarda złotych, zaznaczył.
W trakcie wystąpienia podczas ostatniego dnia forum ekonomicznego minister Adam Niedzielski podkreślił, że zmiany w wycenie usług medycznych mają usprawnić przyjmowanie pacjentów.
Pierwsza decyzja dotyczy zwiększenia wycen interne, SOR-ów i przyjęć i nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Wybraliśmy te zakresy dlatego, że to są zakresy najbardziej wrażliwe dla obywateli. To są zakresy, które też pomagają rozładowywać chociażby kolejki na SOR-ach, na izbach przyjęć, tak żeby obywatele nie czekali długo na świadczenia medyczne. I to jest taki instrument, który stosujemy dla wszystkich szpitali. Oczywiście korzyść z tego odniosą przede wszystkim te, które najwięcej świadczeń realizują w tych zakresach, o których powiedziałem.
Nowe stawki są związane z wejściem w życie od 1 lipca ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych, która przewiduje, że gwarantowany poziom najniższych wynagrodzeń wzrośnie od 17% do 41%.
Minister Adam Niedzielski dodał, że podmioty medyczne, które otrzymały wycenę świadczeń niższą niż średnia w całym kraju, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie jego resortu.
Poseł PiS Paweł Lisiecki podkreślił, że koalicja PO-PSL mimo 8 lat rządów nie wykorzystała raportu na temat strat wojennych Warszawy.
Polityk na konferencji prasowej wskazał, że członkowie opozycji mają różne zdania na temat zasadności ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec.
Przypomniał w tym kontekście o raporcie na temat strat wojennych Warszawy, który powstał, gdy prezydentem stolicy był świętej pamięci Lech Kaczyński.
Poseł PiS-u Paweł Lisiecki zwrócił uwagę, że Platforma rządziła w latach 2007-2015, ale nie wykorzystała tego dokumentu, by ubiegać się o reparacje.
Ze strony opozycji padają różne głosy dotyczące reparacji od Niemiec. Między innymi Grzegorz Schetyna twierdzi, że jeżeli dojdą do władzy, to o te reparacje starać się nie będą. Warto tutaj w związku z tym na tej kanwie zapytać, dlaczego do tej pory władze Platformy Obywatelskiej, kiedy rządziły, nie wykorzystały raportu Lecha Kaczyńskiego do starania się o odszkodowania bądź reparacje od Niemiec. Platforma rządziła w latach 2007-2015 i nie skorzystała z tego raportu.
Poseł dodał, że choć na stronie Urzędu Miasta jest odnośnik do raportu, to nie można się z nim zapoznać i wezwał władze stolicy do jego udostępnienia.
Raport o stratach wojennych Warszawy poniesionych w czasie II wojny światowej opracowano w 2004 roku. Eksperci wycenili w nim straty na ponad 54 miliardy dolarów.
Minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła, że Unia Europejska nie ma prawa decydowania o oszczędzaniu energii w poszczególnych państwach.
Szefowa resortu odniosła się do propozycji Komisji Europejskiej, która ma pomóc przejść krajom unijnym przez aktualny kryzys energetyczny.
Plan przewiduje wprowadzenie obowiązku oszczędzania energii w godzinach szczytu oraz wprowadzenie limitu cenowego na gaz z Rosji.
Szczegóły strategii zostały przedstawione przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Pomysł przymusowego oszczędzania budzi sprzeciw Polski.
Minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła, że Komisja Europejska może jedynie zachęcać do oszczędzania prądu, ale nie może tego nikomu narzucić.
Każde państwo ma swojego ministra właściwego do spraw energii, ma swój rząd. Tak samo ja nie chcę decydować o oszczędnościach w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji. To jest niezależna kompetencja każdego państwa członkowskiego i jakakolwiek też decyzja w obszarze energetyki, jeżeli już jest podejmowana w obszarze Unii Europejskiej, to jest jedno. Na dzisiaj Komisja proponuje większościowe głosowania. My się na to nie zgadzamy. Możemy rozmawiać o dobrowolnych, możemy rozmawiać o dobrych praktykach, natomiast Unia Europejska to nie jest miejsce na decydowanie o jakichkolwiek oszczędnościach w państwach.
Kwestia rosnących cen energii elektrycznej będzie tematem piątkowego posiedzenia Rady Unijnych Ministrów właściwych do spraw energii.
Polska ma przedstawić na spotkaniu propozycję zamrożenia kosztów emisji CO2 w systemie ETS na poziomie 32 euro za tonę za okres 2 lat.
W sanktuarium maryjnym w Niepokalanowie rozpoczął się proces beatyfikacyjny brata Innocentego Marii Wójcika, franciszkanina, jednego z najbliższych współpracowników świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, której przewodniczył metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Po Eucharystii odbyło się zaprzysiężenie Trybunału Beatyfikacyjnego. Jego zadaniem będzie między innymi przesłuchiwanie świadków życia brata Innocentego.
W skład Trybunału weszli m.in. franciszkanin ojciec Ryszard Żuber, redemptorysta ojciec Andrzej Kukła i siostra Dorota Milanowska.
Wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym ojciec Ryszard Żuber podkreślił, że brat Innocenty jako duchowy przyjaciel ojca Marii Kolbego z pełnym oddaniem szerzył założone przez niego rycerstwo niepokalanej.
Od 1932 roku związany był z pracą w archiwum Niepokalanowa, które stało się dziełem apostolskim w szerzeniu ducha misyjnego i ducha rycerstwa niepokalanej. Jeździł po Polsce, szerząc misję przez wyświetlanie przezroczy i filmów, głosząc konferencje, zakładając liczne koła przyjaciół misji oraz szerząc ducha rycerstwa niepokalanej, a zwłaszcza wzywając do ukochania Maryi i całkowitego się jej poświęcenia na wzór ojca Kolbego.
Eugeniusz Wójcik, późniejszy brat Innocenty, przyjechał do Niepokalanowa w 1935 roku. Rok później poznał ojca Maksymiliana i przez blisko 5 lat współpracował z nim.
Po śmierci ojca Kolbego niestrudzenie propagował rycerstwo niepokalanej.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.